nie wyobrażam sobie sytuacji, że wchodzi nowa władza do TVP i mówi, słuchajcie, gruba kreska, zapomnijmy o tym, jesteśmy fachowcami, pracujmy jak gdyby nigdy nic. Pani Cholecka, proszę bardzo, niech prowadzi wiadomości, czy pan Adamczyk, no może już nie będzie szefem, ale prezenterem może być i tak dalej, i tak dalej. No nie, nigdy nie miało to wymiaru tak obrzydliwie propagandowego i tak wyraziście propagandowego i tak przypominającego styl propagandy PRL, ale z tym, że to jest, uważam, jeszcze gorsze, to co mamy teraz. Dziennikarze nie powinni być stawiani w takiej sytuacji, że chcesz pracować, musisz autoryzować swoją twarzą, swoim nazwiskiem tę propagandę, którą my uprawiamy.
Maciej Orłoś razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trzeba powiedzieć dobry wieczór.
Nie, podobno jak jest jasno, to jeszcze trzeba mówić dzień dobry.
Mm-hmm. No tak, tak.
Dlatego... Czyli w lecie im później, w lecie to się wydłuża i dopiero wiesz, o 22 możemy mówić dobry wieczór.
Dobry wieczór, no tak.
Konsekwentnie.
Bądźmy konsekwentni. Jakie plany na majówkę?
A jest trochę planów wyjazdowych. Wiesz, chodzi o to, żeby się tak trochę odłapać. I majówka to jest dobra okazja do tego właśnie, żeby... Jakie było dobre określenie kiedyś, naładować akumulatory, więc tak, jakiś tam wyjazd jest. A u ciebie?
U mnie nie, siedzę na miejscu. Będę sadzić krzewy na tarasie. Ale to wiesz, dobrze. Ktoś to kiedyś ładnie określił, że grzebanie w ziemi go relaksuje i ja mam podobnie. Chociaż może to trochę dziwnie zabrzmi, ale...
Grzebanie w ziemi nie brzmi za dobrze.
No tak. Więc właśnie.
Ale tak, no.
Z moim kolejnym gościem o tym relaksie pewnie porozmawiamy. Powiedziałeś o ładowaniu akumulatorów, a masz na tyle dużo zajęć, że ty potrzebujesz ładować akumulatory, że takie przerwy są potrzebne?
Tak, czasami widzę takie wypalenie, czy też takie przegrzanie, czy jak to jeszcze można inaczej lepiej nazwać, wiesz, że jest takie zmęczenie materiału, to znaczy, że głowa mi się męczy. Przede wszystkim mówię o głowie i ponieważ siedziałem na wielu frontach, w wielu przestrzeniach, no to... To tego jest dużo, intensywnie. Jestem przebodźcowany. Wszyscy są teraz przebodźcowani, no ale ja to odczuwam na sobie i czasami mam tak, że już z tą kreatywnością gorzej i wiesz, za dużo. Wszystko wszędzie naraz, że tak nawiążę do tego oscarowego filmu.
Tak jest.
Także w tym sensie to jest potrzebne. Mm. Czyli na przykład, żeby wyjechać z miasta i zobaczyć trochę zieleni. Las, wiesz, pobyć trochę w lesie, w ciszy. To jest na pewno ważne.
Swoją drogą nie znudziło ci się jeszcze to, co robisz? Czytaj dziennikarstwo szeroko rozumiane?
No, to by było fatalne. Znaczy, na szczęście dla mnie to jest tak, że od nudy jest daleko, choćby z tego powodu, że ja ciągle doświadczam różnych zmian i wprowadzam różne zmiany w mojej karierze. Czyli na przykład 7 lat temu, niecałe, odszedłem z TVP i przeszedłem do zupełnie innej telewizji, małej, niszowej stacji telewizyjnej, ale do telewizji. Po półtora roku odszedłem z telewizji i nagle tak się rozjeżdżałem i wiesz, pomyślałem, że zdałem sobie sprawę, że nagle pierwszy raz od 26 lat nie jestem w żadnej telewizji. Więc potem nowe media, Facebook, kanał na YouTubie. Ten kanał na YouTubie zaczął być coraz ważniejszy dla mnie i jest ważny i program na tym kanale, ale żeby wypracować dobry kanał na YouTubie, to znaczy, żeby on miał sens, żeby tam, wiesz, to żarło, jak to się mówi, to też trzeba znaleźć dobry sposób na ten kanał na YouTubie. No i krótko mówiąc, wszystko się... Dla człowieka telewizji to jest duża zmiana.
Właśnie miałam to powiedzieć, że po pierwsze nagle nie masz szefa, sam sobie jesteś szefem, to ty musisz kreować, tak jak mówisz, to ty musisz robić wszystko, to ty musisz wytworzyć ten produkt, który, no liczysz na to, się sprzeda.
Tak, tak, właśnie, nie ma tej produkcji, nie masz ucha w
Nie masz tak, że przychodzisz do studia, robisz i do widzenia, prawda, bo wszystko jest na twojej głowie.
Tak, więc teraz ten kanał, w którymś momencie to się robi zobowiązujące. Wiesz, jeszcze w moim przypadku było tak, że się patroni pojawili, bo weszliśmy z tym moim programem na Patronite. A to też jest zobowiązanie, bo jak się umawiasz na coś z patronami, no to przekraczasz pewne progi, to coś oznacza, krótko mówiąc, mnie to obowiązało do tego, żeby produkować i wypuszczać program 2 razy w tygodniu, w stałych dniach. I to jest tak, że nie ma zmiłuj. Znaczy, ja nie mam do kogo zadzwonić z prośbą o zastępstwo. No może z dwa razy zastępstwo za mnie zrobił mój syn Antek, który zapowiadał muzykę i zapowiada część tematy kultura, a mówi o kulturze w tym naszym programie. Ale tak poza tym, no to nie ma zmiłuj. Nie wiem, co musiałoby się zdarzyć takiego, żebym ja nie zrobił tego programu. No owszem, jak miałem COVID, to po prostu nie miałem sił. Więc
widz oczekuje systematyczności i ona musi być.
No tak, widz oraz algorytmy. Mhm. Algorytmy są bezwzględne, są zimne, chłodne, po prostu chwila nieuwagi, wiesz, i było tak i nagle... spadek. I
czyli widzę, że już je poznałeś dość dobrze, te algorytmy.
Znaczy, trudno jest dobrze poznać algorytmy. One są dla mnie zagadkowe dosyć, ale jak to powiedział klasyk, ciągle się uczę.
No, ciągle się uczysz i te efekty widać, bo i właśnie na twoim kanale teraz weszły podcasty z twoją szanowną małżonką. Robicie, jak weszłam na twojego Instagrama dzisiaj, to byłam mocno zaskoczona, absolutnie pozytywnie, jakie fajne historyjki i filmiki wrzucacie, więc ta kreatywność jest, ale to wymaga bardzo dużego zaangażowania i dużo pracy.
Tak, to prawda. To jest taki full-time job, można powiedzieć. Czyli to jest kanał na YouTubie, to są te podcasty, które robimy z Pauliną. I wszystko dookoła tych podcastów, no bo rolki, bo relacje na Instagramie, bo TikToki zapowiadające. To samo dotyczy mojego kanału, czyli są shorty, są rolki, są relacje z linkami. TikToka też mam, więc wiesz, na TikToka też wrzucam. I no i dlatego można powiedzieć, że to jest taki full-time job. Jeszcze ja czasami się uaktywniam na Twitterze, działam na LinkedInie, więc te nowe media społecznościowe, szeroko rozumiane, to jest naprawdę duże wyzwanie, ale cieszę się, że wiesz, jakoś dałem radę wejść w ten świat i że to jakoś tam ogarniam. To nie jest proste, ale mam wsparcie, bo na przykład to, co robimy wokół naszego podcastu w związku z Pauliną, no to ona jest takim spiritus movens i ona tym zarządza i ona decyduje o różnych sprawach, na przykład dobór gości, no nie, to razem powiedzmy, ale właśnie cała ta oprawa social mediowa to jest to ona. Na rolki, które robimy, o których wspomniałaś, to wszystko ona, a z kolei przy moim kanale na YouTubie mam wsparcie ze strony producenta. No bo nie działam całkiem sam, bo już bym nie dał rady, także...
Mhm. Ale jak w ogóle w tej sieci? Odnalazłeś się w niej właśnie po tylu latach pracując w telewizji? Masz takie poczucie, że dzisiaj te tradycyjne media mimo wszystko jednak są na straconej pozycji?
Mówię o tym wyniki badań. Ostatnio były badania, które opublikowały wirtualne media, które pokazują, że telewizje straciły rok do roku, wszelkie telewizje straciły bardzo dużo widzów, oczywiście głównie tych młodszych, ale nie tylko tych młodszych. Wiesz, no, żyjemy w czasach, w których wszyscy siedzą przy smartfonach, mają smartfony w rękach i patrzą w smartfony pewnie bardziej niż nawet w ekrany tabletów czy laptopów, czy zwykłych monitorów. W zwykłych komputerów. Nie znam akurat statystyk dotyczących tego, wiesz, jakie to są ekrany, ale wszędzie wszyscy wszystko oglądają w smartfonach. Więc o czym my tu mówimy? No, po prostu tradycyjne media z telewizją na czele, no one będą miały tendencję spadkową. Pytanie, jaka to będzie, jak szybka będzie ta tendencja i co będzie dalej, to znaczy do czego ona doprowadzi. A internet i wszystko, co się kryje pod pojęciem internetu, idzie w górę. No i tak to wygląda. Czy ja się odnalazłem? Były momenty załamki. To było, wiesz, wtedy, kiedy właśnie stwierdziłem, że nie mam już żadnej telewizji, bo kiedy otworzyłem kanał na YouTubie, to się okazało, że te rzeczywistości się w ogóle nie przekładają. One się nie zazębiają. To znaczy, to, że ja mam znaną twarz z telewizji, nie gwarantuje mi nic na YouTubie. To nic nie daje. Jeżeli ja tam muszę znaleźć swoje miejsce, swój sposób, swój program, swój produkt, który po prostu się sprawdzi na YouTubie i który będzie odpowiedni dla widzów YouTube'a, że oni to kupią. A nie kupią mnie tylko dlatego, że ja jestem panem z telewizji, który prowadził Teleexpress. So what? Jak to się mówi. Więc wiesz, trochę czasu mi to zajęło i w którymś momencie wymyśliłem program, który się nazywa w telegraficznym skrócie i który jest takim głównym motorem moich działań na YouTubie. on w jakimś stopniu nawiązuje do Telekspresu poprzez swoją formę. To znaczy, wiesz, krótko, zwięźle na temat, jak sam tytuł wskazuje, tylko że to nie są informacje, a komentarze. Więc ja komentuję rzeczywistość po swojemu, tak autorsko. Więc jak się ten program pojawił, czyli jak go wymyśliłem i go zacząłem realizować, to kliknęło i dopiero stwierdziłem wtedy, czyli to było w 20 roku, 3 lata temu, że to ma sens. Znaczy poczułem, że okej, trochę to mi czasu zajęło i trochę pieniędzy na to wydałem, ale wreszcie kliknęło i wszyscy są zadowoleni. Znaczy, że ja
ale ty jesteś zadowolony? Sprawia ci to przyjemność?
To mi sprawia...
Masz tego fan?
No, na szczęście tak. Na szczęście tak. Wiesz, najgorsze, co by mogło być, to stwierdzić, że ja już nie mam tego fanu. Jestem wypalony zawodowo. Co teraz? Wiesz, to przysłowie chińskie jest bardzo wymowne. Znaczy, rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. Więc jest ważne bardzo to, żeby lubić swoją pracę. Ja to lubię. To czasami jest naprawdę bardzo wymagające w sensie organizacyjnym, koncepcyjnym, kreatywnym. Ale no oczywiście, że lubię. No bardziej lubię wtedy, kiedy algorytmy mi sprzyjają, bardziej, a mniej lubię wtedy, kiedy mi nie sprzyjają, no wtedy mnie szlak.
Ale uczysz się tych algorytmów, tak jak przed chwilą mówiłeś i wiesz, co gdzieś tam ludzi bardziej kręci i po jakie tematy sięgać chyba, prawda?
To znaczy tak, ale do pewnego stopnia. Wiesz, pewnych rzeczy się można nauczyć, pewne rzeczy się wie. Czyli na przykład, że algorytmy nie lubią, jak pada wulgaryzm w pierwszej minucie, bo algorytm to wyłapie i już ci spowalnia. Bo znaczy, że to nie jest odpowiednie dla pewnej grupy, czyli dla młodszych widzów. Albo, że nie wiem, jakbym zaczął program odmówienia o jakiejś tam broni, to prawdopodobnie algorytm by mnie zaczął obcinać, ponieważ mógłby mieć podejrzenia, że ja jestem, nie wiem, handlarzem bronią, albo coś knuję, wiesz, w tym kierunku i tak dalej. Ale nie trafisz. Tak do końca to nie trafisz.
Ale komentujesz otaczającą nas rzeczywistość i jak sprawdziło się kwestie komentowania przez ciebie chociażby ostatnich zmian w Telewizji Polskiej?
No to znaczy odcinek, w którym komentuję ostatnie zmiany w Telewizji Polskiej, który został wypuszczony wczoraj, idzie całkiem nieźle, co dla mnie jest potwierdzeniem, że to, wiesz, no, że zaiskrzyło w takim sensie, że...
Sketchy, jak to mówią.
No jest sketchy, chociaż ja do końca nie wiem, wiesz, w jakim stopniu to, co mnie interesuje, a mnie zmiany w TVP interesują, bo mnie TVP interesuje i wkurza to, co tam się dzieje i tak dalej. Znaczy na pewno w takim samym stopniu ludzie, odbiorcy nie są zaangażowani w sprawy TVP jak tacy...
Zwłaszcza zmiany personalne, prawda?
No właśnie. Natomiast, wiesz, ja też chcę być autentyczny w tym, znaczy chcę mówić o tym, co mnie naprawdę interesuje, kręci, wkurza, irytuje. Chcę to komentować. W związku z tym oczywiście tych zmian nie mogłem nie skomentować. Czyli wiesz, no to wchodzą w grę rozważania typu, czy po zmianie szefa informacji w TVP, to coś, co to oznacza? Znaczy, czy narracja się zmieni, że język zostanie złagodzony, że to wszystko będzie mniej propagandowe? Jest o czym mówić, jest się nad czym zastanawiać.
A zastanawiasz się nad tym i komentujesz to, czy jeszcze tam da się coś uratować? No, ja też w tej instytucji pracowałam ładnych parę lat i przyznaję bez bicia i zawsze wszędzie, że całkiem dobrze mnie się tam pracowało, tylko to były kompletnie inne czasy. I też się zastanawiam nieraz nad tym, czy to jeszcze jest do odratowania. Czy to trzeba będzie wszystko wyburzyć, zaorać, zasiać od nowa i czy tu jest w ogóle jakaś perspektywa na to i przestrzeń? Bo to zawsze będzie rozdanie polityczne.
Tak, to jest dosyć szeroki temat. Teraz pytanie, od której strony to ugryźć. Bo niestety to będzie zawsze rozdanie polityczne, albowiem nie ma w Polsce dobrej ustawy medialnej, która by chroniła media publiczne przed wpływami partii politycznych. Teraz mamy układ polityczny, jaki mamy, bardzo taki zero-jedynkowy, w związku z tym mamy też zawłaszczenie mediów publicznych w sposób wcześniej niespotykany. Mówię o tym z pełną odpowiedzialnością, bo pracowałem w telewizji od 1991 roku i ja widziałem te zmiany ekip i jak to się odnosiło, jakie to miało związek ze zmianami na scenie politycznej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że gdybyś mi to pytanie zadała 8 lat temu, 8 przed 15 rokiem, a na pewno przed 16, to bym powiedział tak. Nie, to absolutnie nie wchodzi w grę. Nie można myśleć o zaoraniu TVP, ponieważ to są media publiczne. To jest coś bardzo ważnego dla nas, Polaków. Nam są potrzebne media publiczne. Nam jest potrzebne to, żebyśmy mieli taką przestrzeń, gdzie nie ma reklam, gdzie jest promowana kultura wysoka, gdzie jest podwyższana poprzeczka i gdzie się rozmawia na poważniejsze tematy.
Gdzie jest misyjność po prostu.
Jest misyjność, tak. Inaczej mówiąc, tam, gdzie jest misyjność. Tak bym powiedział i dalej tak uważam i jeszcze byłbym gotów bronić abonamentu radiowo-telewizyjnego, dlatego, że no to jedno z drugim jest związane. Znaczy, jeżeli chcemy mieć takie media, no to się musimy na to składać. Mhm. W Polsce niestety to wszystko nie działa. Znaczy, nie ma ustawy medialnej. Ten abonament radiowo-telewizyjny ze ściągalnością tego abonamentu było fatalnie przez wiele lat. Teraz jest chyba trochę lepiej. No ale mamy sytuację taką, że to, co się dzieje w TVP, jest tak niedopuszczalne, tak skandaliczne, tak obrzydliwe. Właściwie brakuje mi już słów niespełniające żadnych standardów dziennikarstwa, że chciałoby się powiedzieć tak. Trzeba to zamknąć, zaorać i otworzyć od nowa, albo jak mówią niektórzy, nie otwierać od nowa w ogóle, tylko wymyślić jakiś sposób inny na realizowanie misyjności, tej misji, która jest odbiorcom potrzebna. I ja oczywiście nie mam odpowiedzi na to pytanie, co by było lepszym rozwiązaniem. Jednego jestem pewien, tym razem to już nie będzie wyglądało tak jak przy poprzednich zmianach ekip w poprzednich dekadach, czyli zmiana ekipy, wiesz, na Woronicza, na placu, cisza, napięcie, nie wiadomo co będzie. W końcu to się przewala, przychodzi nowa władza i jest wymiana. Wymiana, ale taka powiedzmy 50-50. Niektórzy odchodzą, większość zostaje.
Część do zamrażarki idzie, gdzieś tam się pochowa po kątach, tak jest.
Więc teraz ja jestem przekonany, że gdyby było tak, że opozycja wygrywa wybory, to już może zmieniać wtedy skład, nie wiem, zarządu TVP, skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że nie byłoby miło. To znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji, że wchodzi nowa władza do TVP i mówi, słuchajcie, gruba kreska, zapomnijmy o tym, jesteśmy fachowcami, pracujmy jak gdyby nigdy nic. Pani Cholecka, proszę bardzo, niech prowadzi wiadomości, czy pan Adamczyk, no może już nie będzie szefem, ale prezenterem może być i tak dalej, i tak dalej. No nie. Wydaje mi się, że to byłoby
grubo. Ale wiesz, wymieniasz nazwiska, zresztą ty też byłeś w tej grupie, które przetrwały, tak jak sam wspomniałeś, wiele władz. I to każda następna mogłaby powiedzieć, no nie, bo ty byłeś za poprzedniego, to znaczy, że nie możesz być teraz, bo wspierałeś tamtych, prawda? I zastanawiam się właśnie, jak potencjalnie, jeżeli opozycja zwycięży, tak jak mówisz, postąpi w przypadku telewizji i chociażby właśnie takich nazwisk. Czy faktycznie to będzie tak, no dobra, no pani była, czy pan był, już tutaj siedzą od 20 lat i każdy temu służył wiernie, no to niech będzie dalej.
No, znaczy nie, no to co się dzieje w TVP od tego powiedzmy 15-16 roku jest tak skandaliczne, jak nigdy wcześniej nie było. Dobrym przykładem jest ten list, do którego autorstwa Jarosław Orlechowski, czyli już były szef informacji w TVP, się nie przyznaje. List, który krążył wśród polityków PiS-u, w którym autor podkreślał swoje zasługi dla PiS-u. Jako szef informacji TVP podkreślał swoje zasługi dla partii, konkretnej partii, że dzięki niej ta partia mogła zażegnywać kolejne kryzysy, że mogła wygrywać wybory. No słuchaj, no różne rzeczy się działy, ale to nigdy nie było w tej skali. No, nie przypominam sobie nigdy wcześniej, żeby ktokolwiek, jakikolwiek szef programów informacyjnych w TVP w tak otwarty sposób deklarował poparcie dla konkretnej partii, dla akurat w tym przypadku chodzi o rządzących oczywiście. Więc nie, ten argument czasami się słyszy. A przecież tam zawsze było upolitycznione. To prawda, zawsze było upolitycznione, ale nigdy nie miało to wymiaru tak obrzydliwie propagandowego i tak wyraziście propagandowego i tak przypominającego styl propagandy PRL, ale z tym, że to jest uważam jeszcze gorsze, to co mamy teraz, jak teraz. Naprawdę, nigdy tego nie było. Były różne wpływy. Były. Oczywiście, że były. I różni politycy próbowali mniej lub bardziej wpływać na jakieś tam programy. Różne były, nie wiem, wpadki, etc., ale nie można było powiedzieć o, myślę, że o żadnej twarzy jakiegokolwiek programu informacyjnego, że jest twarzą propagandy rządowej. Czyli, że mieliśmy sytuację raczej zdrową, polegającą na realizacji rzemiosła czy też zasad etyki dziennikarskiej, która jest oczywista. To znaczy, że w informacji, jak podajemy jakąś informację, no to podajemy rację jednej strony, podajemy rację drugiej strony, staramy się to robić w sposób wyważony, jak najbardziej obiektywny, bezstronny i tak dalej. To takie abecadło, prawda?
Tak.
W programach informacyjnych.
No ja pamiętam, bo ja miałam przyjemność jeszcze dawno temu prowadzić Panoramę czy pracować w TVP Info. Nigdy z ręką na sercu nie przydarzyła mi się sytuacja, żeby ktoś przyszedł i powiedział, coś mogę powiedzieć, a czegoś nie mogę powiedzieć, prawda? Nigdy nie było ani żadnych nacisków i tak dalej. Niezależnie od tego, jaka władza była.
Tak, oczywiście bądźmy tutaj sprawiedliwi w tym i uczciwi, że te przechyły były.
Oczywiście.
I pamiętamy, takie przechyły większe lub mniejsze. Pamiętam przechyły na stronę prawą za prezesury, nie wiem, Bronisława Wilcztajna czy Andrzeja Urbańskiego. To była druga końcówka lat 2000. Wcześniej, kiedy rządziła Lewica za prezesury Roberta Kwiatkowskiego, no to też był przechył w tę drugą stronę. Ale to nigdy nie ocierało się nawet, nie stało obok tego, co my mamy teraz. Także odpowiedziałem na twoje pytanie.
10-minutowy wywód. No ale widzę, że wciąż to w tobie siedzi. A ty tęsknisz w ogóle za Teleekspresem? Za tym, co było? Za tymi
czasami? To jest abstrakcyjne. Wiesz, znaczy, czasy były super i to bardzo dobrze wspominam. I ten cały mój okres długi, bo 25-letni, prowadzenia pracy w Teleekspresie, prowadzenia Teleekspresu, no to jest powiedzieć, że to jest przygoda życiowa, życia zawodowa, to mało powiedzieć. No to jest coś jeszcze więcej. No więc to znaczy, ja mam do tego sentyment, ja to bardzo dobrze wspominam, ale też nie żyję tym. To znaczy, nie żyję tymi wspomnieniami i nie myślę o tym na zasadzie, o, jak szkoda, że już tego nie ma.
A jakby wygrała opozycja na przykład i tam nastąpi jakaś rewolucja i zadzwonią do pana, panie Macieju, zapraszamy.
No więc, Iwona, zastanówmy się, jakby to było. Znaczy, teoretycznie to ładnie brzmi, ale jest kilka ale.
Jest kilka ale.
Pierwsze ale. Że jest takie powiedzenie, że nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody. Znaczy, wiesz, jest pewna legenda, jest pan Maciek, który był w Teleekspresie, Teleekspres, ludzie wspominają. A czy to miało sens teraz, żeby tam wracać? Czy to czasy są inne, technologia jest inna, media są inne, czasy niepewne też od strony politycznej. I tu jest drugie ale. Załóżmy, że mówię tak. Fajnie. No to jest teraz pytanie, z kim, w jakim zespole, w jakiej atmosferze i na jak długo? No bo jeśli scena polityczna jest krucha, jeżeli opozycja w ogóle wygra, no to być może to będzie wisiało, takie zwycięstwo takie nieznaczne. No jeżeli nieznaczne, to różne rzeczy się mogą zdarzyć. Wyobraź sobie, że ja wracam do tego Teleekspresu, po czym jest kolejne, nie wiem, Sejm rozwiązany, przyspieszone wybory, wygrywa znowu prawica.
I czarny scenariusz.
I Jacek Kurski zostaje na przykład znowu prezesem. Ja mówię, dzień dobry.
Matko Boska. Ale dobra, to już nie chcę słyszeć o kolejnych, ale bo już się boję. Ale masz coś takiego, że ludzie cały czas, na pewno cały czas cię utożsamiają z Teleekspresem i im się wydaje, że ty cały czas w tym Teleekspresie jesteś. I że panie, co tam w tym Teleekspresie? Ja widziałem pana dzisiaj.
To znaczy, nawet jesteś dzisiaj takiego? Mi się zdarzyła taka sytuacja, że ktoś właśnie mówił mi o Teleekspresie, panie Maćku, jak tam co tam słychać w telewizji. Zorientowałem się, że nie ma pojęcia, że mnie tam nie ma już, ale ja wtedy tego, wiesz, tak nie prostuję jakoś szczególnie. Chociaż może powinienem, no bo jeżeli ten ktoś jest na tyle świadomy, że skojarzy, że aha, skoro tam pracuje, to znaczy, że autoryzuje to całe chamstwo i bezczelność TVP, no to powinienem to sprostować, ale już są niuanse.
Od ilu lat ciebie tam nie ma?
No ja odszedłem w sierpniu 2016 roku.
Dobra, to teraz pozwolisz, że cofniemy się troszeczkę w czasie. I mamy tutaj dla ciebie taką małą niespodzianeczkę.
Dobrze.
Także zapraszamy, żeby nasi widzowie i ty razem, żebyśmy to zobaczyli.
Okej.
Okay. No poprosimy.
Dobrze, no.
Jutro będzie jeszcze zimniej niż dziś, ale meteorolodzy przewidują, że najpóźniej do 3 czerwca znów zrobi się
piękna, słoneczna, ciepła, wiosenna pogoda.
A potem rozwiną się chmury kłębiaste i prawie w całej Polsce będzie przelotnie padać.
Od 14 stopni na Suwalszczyźnie
tak do 26 we Wrocławiu.
Sobota, 29 września.
Niedziela, 5 stycznia.
Dziś jest niedziela, 24 kwietnia.
Środa, 19 sierpnia.
Środa, 19 kwietnia, Maciej Orłoś, zaczynamy Teleekspres.
Tu nie mam dla Państwa żadnej śmiesznostki, muszę powiedzieć coś całkiem serio. Mianowicie to jest mój ostatni Teleekspres, żegnam się z Państwem. Wszyscy się dziwią, pokazują palcami, szepczą na boku, a mężczyźni to już w ogóle tracą głowę.
Podział na zwolenników i przeciwników jest na tyle wyraźny, że decyzja może zostać odłożona. W tej chwili trwa spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego
z przeróbkami polskich przebojów stylizowanymi na chorały gregoriańskie.
Rząd obiecuje pomoc poszkodowanym, na razie nie przewiduje wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
O, dziękuję, to bardzo miłe było. Zresztą można było zobaczyć, tylko jak moja twarz ulegała różnym modyfikacjom i zmianom. W sensie takim modyfikacjom, nie takim, o której ktoś mógłby pomyśleć, tylko no, upływ czasu.
Kawał
po prostu.
Czas?
Tak. No i raz z krawatem, raz bez krawata, bo różne były mody. Ale z tego by można trochę wywnioskować, że ja byłem takim pogodynkiem w Teleekspresie.
Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę a propos pogodynków i pogodynek, tak. Nie no, ja myślę, że wszyscy kojarzą, że zawsze na początku właśnie był jakiś żarcik i mówiłeś oczywiście o pogodzie i pojawiały się te wszystkie informacje. Chciałeś, tak sobie zaplanowałeś, że pożegnasz się z widzami. Ten fragment się też pojawił, kiedy prowadziłeś ostatni program.
Słuchaj, no tak, oczywiście, no, ja to musiałem skoordynować, ja to musiałem zakomunikować przełożonym. Oni o tym doskonale wiedzieli.
A, wiedzieli.
Wiesz co, nie sposób było tego inaczej zrobić, dlatego że dochodziły kwestie prawne w takim sensie, że umowy miałem podpisane i tam chodziło o to, żeby nam nie przedłużyć umowy, czyli prawnicy pracowali nad tym i nie można było tak po prostu z marszu, znaczy wszystko jest możliwe, kiedyś Aleksandra Jakubowska, zdaje się, to zrobiła bez konsultacji, że wzięła torebkę i wyszła ze studia wiadomości, ale ja to oczywiście wszystko uzgadniałem i no i nawet w tym dniu, kiedy odchodziłem, rozdzwoniły się telefony od różnych wysokich czynników w telewizji z pytaniem, ale czy to prawda, a czy na pewno, a może to jeszcze przemyśl. Dyrektor struktury informacji w TVP prosił, żebym ja z nim skonsultował to, co powiem na do widzenia. Myślę, że tam wiele osób myślało o tym, żebym ja ich nie przykleił niechcący do swojego odejścia, żeby widzowie nie pomyśleli, że na przykład przez kogoś odchodzę. Czyli no, chcieli to wiedzieć. Okej, nie ma problemu. Ja byłem wtedy mniej radykalny niż teraz, bo też jeszcze tkwiłem, wiesz, mentalność miałem inną. Inaczej myślałem. Ja byłem taki trochę homo sovieticus. W takim sensie, że ja nie byłem wolnym człowiekiem. Ja byłem uzależniony.
Zatem, wiesz, to tak jak wcześniej wspomniałeś, to te kilka lat pokazało, co się wydarzyło, prawda? Że wtedy tego nie było. Trochę innym miejscu byliśmy my wszyscy.
No więc właśnie. I moje myślenie o tym też było, że no ale to różne rzeczy biorą, znaczy trzeba brać pod uwagę, kiedy dochodzi do takiego rozstania, jak to moje z Teleekspresem, to znaczy kwestie prawne, kwestie finansowe, że tam ktoś te umowy właśnie konstruuje albo skonstruował, dotyczące również tego, w jakim trybie my się rozstajemy, jaki jest czas tej karencji i tak dalej. Ja to wszystko miałem w głowie, tutaj ten dyrektor dzwoni, tu mnie namawiają, żebym został, tutaj już wszyscy w redakcji wiedzą, tu dzwoni Jacek Kurski 5 minut przed emisją, żeby mnie jeszcze namówić, żebym został i rozumiesz w tym wszystkim, no trochę dyplomacji to było konieczne. Znaczy, i nie byłem na takim etapie, żeby powiedzieć naprawdę, co myślę, odchodząc, tylko jak słyszałaś, to było takie wyważone.
Mm-hmm. No ale chyba nie żałujesz dzisiaj. Dzisiaj masz taką przestrzeń, że możesz wszystko mówić na temat tego, co się tam dzieje i to robisz.
O tak, tak. I to jest duża sprawa. To jest, wiesz, dużo swobody i taka wolność słowa, której wcześniej nie doświadczałem, ale to nawet nie jest żaden zarzut, bo wiadomo, że się pracuje w jakichś strukturach, w jakiejś organizacji, na przykład telewizji polskiej, telewizji publicznej, no to po prostu tam nie ma miejsca na to, żeby sobie mówić to, co się myśli tak do końca o różnych politykach, o ich działaniach, etc. No, trzeba trzymać fason i trzeba trzymać no, się tej linii obiektywizmu i takiej bezstronności. No, jest zupełnie coś niby powinno być to oczywistego.
No tak, dzisiaj tej oczywistości, oczywistej oczywistości w telewizji polskiej brakuje i też nieraz słuchając czy oglądając jakieś tam przebitki, zastanawiam się, jak bardzo nie są w zgodzie ze sobą ci ludzie, którzy mówią to, co mówią, chociażby w wiadomościach, i czy to jest po prostu taka dla nich poniekąd, nie wiem, jakaś gra, w którą weszli, a jak z niej wyjdą, to będą zupełnie innymi ludźmi. Czyli zupełnie inne poglądy będą mieli. Jak bardzo to co są oni, ich poglądy, że mówią to, co mówią. Wiesz, co chodzi.
Ja też się nad tym zastanawiam. Teraz mieliśmy taki przypadek w Fox News, że tam zwolniono takiego głównego propagandystę, nie wiem, republikańskiego, tak można powiedzieć, zwolennika Trumpa, popierającego Trumpa, kiedy były wybory prezydenckie poprzednie w Stanach. On się nazywa, zdaje się, Carson Tucker.
Tak.
I między innymi jemu podziękowali, ale to w takim trybie przyspieszonym. Znaczy oczywiście również dlatego, że Fox News musiał zapłacić prawie 800 milionów dolarów kary za to, że manipulował, tam kłamał na temat rzekomych manipulacji firmy, która produkowała maszyny, wiesz, takie wyborcze, no, do liczenia głosów. Więc przegrali tę sprawę i tam w wyniku ugody to. No więc tu podziękowali temu Tuckerowi, ale podobno również dlatego, że wyszły na jaw jakieś SMS-y, w których on pisał do ludzi, co naprawdę myśli o Trumpie. Że go nienawidzi, że to jest bałwan i tak dalej, i tak dalej. No więc, no i tu wracam do tego, o czym ty mówisz. Ja nie mam pojęcia, czy to chodzi, że ci ludzie sobie wyparli po prostu, że czy chodzi i zapomnieli już, co naprawdę myślą, a może są wśród nich tacy, którzy naprawdę tak myślą, jak myślą. Mówiło się zawsze zresztą, że Danuta Cholecka naprawdę wierzy w PiS, naprawdę wierzy w te wartości i tak dalej, i tak dalej. No ale inni już, dobra, już pomijmy nazwiska, ale inni w większości, nie wiem, niektórzy może, wiesz, zaciskają zęby na zasadzie, no trudno, przetrwajmy, zaróbmy ile się da, co zrobić. Mhm. Jak się zmieni władza, no to trzeba będzie poszukać innego zawodu. Wiem, że są tacy. Natomiast jak to jeszcze można wytłumaczyć? No, że takie co? Takie wyparcie, takie zakłamanie. Jestem przekonany, że wielu, niektórzy w to wierzą i są, wiesz, no, Michał Rachoń, to on nie ma żadnych wątpliwości. On tam prowadzi te programy i jedziemy i jest zachwycony. Ale ja nie mówię o nim. Ja mówię o innych tam, tak, którzy byli wcześniej i tam zostali, utknęli.
Ale też o tych, którzy są po drugiej stronie kamery po prostu. I
tak,
cała produkcja i tak dalej.
No, prawda? No, więc to są, no, ale też wydawcy, dziennikarze. Tak. No więc tutaj jest, ja myślę, że to jest ta wersja, że nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Z tego, co wiem, to TVP jeszcze do niedawna, nie wiem jak teraz, ale po dojściu do władzy dobrej zmiany, no to płaciła tak jak nigdy wcześniej, tak dobrze jak nigdy wcześniej nie płaciła.
Też o tym słyszałam.
Tak, i w związku z tym, no cóż, rynek pracy nie jest taki prosty i nie jest tak łatwo znaleźć pracę w mediach, i ktoś ma tę pracę i ma dobre zarobki, no to być może sobie, wiesz, robi rachunek zysków i strat, plusy, minusy, wychodzi mi na to, no trudno, trzeba zapomnieć o swoich poglądach, ale mamy
zmieni
inne
się władza,
rzeczy.
Kupię dom w Hiszpanii i tyle mnie zobaczą.
Załóżmy. Ale Iwona, zobacz, czy to też nie jest tak, że największa wina w tym wszystkim to nie jest po stronie tych dziennikarzy, bo nie każdy jest bohaterem. Nie każdy ma taką sytuację, nie każdy ma taki mental, że po prostu, wiesz, zero-jedynkowo, ja w tej hamówie nie biorę udziału, do widzenia państwu. No nie każdy, wiesz, nie każdy może sobie na to pozwolić, nie każdy ma naturę bohatera i tak dalej, że największa wina jest nie po ich stronie, tylko po stronie tych, polityków, którzy ustawili, postawili ich w takich sytuacjach, bo dziennikarze nie powinni być stawiani w takiej sytuacji, że chcesz pracować, musisz autoryzować swoją twarzą, swoim nazwiskiem tę propagandę, którą my uprawiamy. Jeszcze w mediach publicznych. Po prostu to jest straszne.
A propos pieniędzy, to jeszcze na koniec dopytam, czy będąc influencerem, jak to na twojej stronie jest napisane, tudzież youtuberem, to jest intratna posada z twojej perspektywy?
Wiesz co, czasami się słyszy na przykład, albo widzi w filmach różne dialogi na ten temat i tak dalej. W większości to są bajki. To znaczy, jeśli mówimy, że kwoty, Bóg wie jakie, że to milionerzy, etc. No owszem, jak ktoś ma zasięgi Anna Lewandowska, to prawdopodobnie tak, że tam wchodzą już w grę poważniejsze kwoty. Ale tak poza tym, to zapomnijmy, to jest ciężka praca i nie ma tutaj mowy o żadnych, wiesz, kokosach, że można sobie wyjechać, leżeć na plaży, opalać się i nie o niczym innym już nie myśleć.
No ale to w takim razie życzę, żeby jednak te kokosy się pojawiły ciebie wcześniej czy później i mam nadzieję, że będzie, wiesz, bo idzie chyba dobrze. Tak na razie, jeżeli chodzi o to, co robię.
Tak, jestem optymistą i wiesz, ten full-time job czasami jest męczący, ale...
Rozumiem, że to jest dyplomatyczna
ale on też tak, ale on też uzależnia, a poza tym ja lubię, jak się dzieje i jakby się nic nie działo, to bym zdziadział.
No to niech się dzieje, proszę pana, jak najwięcej w takim razie. Zobaczymy.
Bardzo.
Ciekawa jestem bardzo, jak na przykład spotkamy się za rok, na jakim etapie instytucja, o której dzisiaj tak wiele mówiliśmy, będzie. Czy będziemy w zupełnie innym miejscu, czy będzie dalej to samo.
No, trzymam cię za słowo w takim razie. Spotkajmy się za rok.
I o tym wszystkim porozmawiamy. Maciej Jarłoś był razem z nami. Bardzo ci
dziękuję. Ja również bardzo.